Wyobraźcie sobie, gdyby kaznodzieja wyszedł, tak jak ja teraz, stał przez te umowne pół godziny, 40 minut i nic nie mówił. Co chcę przez to powiedzieć? Ewangelia niegłoszona na nic się nie przydaje. A wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Amen? Dlatego ważne jest, abyśmy wchłaniali Słowo Boże, abyśmy się karmili, abyśmy się karmili Słowem Bożym, bo to są witaminy, które są potrzebne do tego, abyśmy duchowo funkcjonowali. Gdy brakuje jakichś witamin w naszym organizmie, odczuwamy to. Tylko chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić do tego, abyś powiedział do siebie samego: słuchaj Słowa Bożego, bo w ten sposób wzrośnie twoja wiara. Amen? Skłońmy proszę nasze głowy na chwilę. Panie, tak dziękuję Ci za to, że jesteś wśród nas, że tak Tobie się upodobało, Panie, że przebywasz w chwale swojego ludu. Dziękuję Ci, Panie, za czas Twojego nawiedzenia. Dziękuję Ci, że przychodzisz do nas, że tak sobie upodobałeś, żeby przez głupie zwiastowanie nasza wiara wzrastała i abyśmy byli przemieniani na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. I czyń to dzisiaj w każdym z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy proszę Ewangelię Jana. Może na początek 20 rozdział, przepraszam. Ewangelia Jana zawsze mnie inspiruje, jest Ewangelią miłości, listem miłości nazwana, dlatego że autor, uczeń Jezusa Jan, opisuje życie Jezusa z własnej obserwacji, trochę inaczej niż inni ewangeliści, inaczej niż Mateusz, Marek, Łukasz. I wiemy, że Jan był trochę innym uczniem. Był najmłodszym z wszystkich, których Jezus wybrał, lgnął do Jezusa, ale Jezus też lgnął do niego. I wiemy, że on się odważył, w cudzysłowie, często przytulał się do Jezusa, swoją głowę oparł na piersi Jezusa, szukał bliskości, społeczności z Panem. I to się wyczuwa, gdy czytamy Ewangelię Jana, gdy czytamy jego listy. Ale Ewangelia Jana opisuje tylko kilka cudów czy znaków, około 8 cudów, których dokonał Jezus Chrystus. I apostoł Jan mówi właśnie w 20 rozdziale 30-31, tak uzasadnia to w ten sposób, mówiąc: i wiele innych cudów uczynił Jezus. Wobec kogo? Wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Myślę, że Jan miał powody, aby akurat te 8 cudów znalazły się w jego Ewangelii, i przy końcu Ewangelii właśnie tutaj czytamy: po to, abyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I interesujące jest to, że około 450 lat od Księgi Malachiasza, Starego Testamentu do Nowego Testamentu, nie ma wzmianek o cudach. Zdaje się, że takim ostatnim udokumentowanym cudem, o którym Biblia mówi w Starym Testamencie, to jest ratunek Daniela z lwiej jami, gdzie Bóg, anioł Boży, zamknął paszczę lwom. I ze Słowa Bożego właśnie o tym się dowiadujemy i to jest gdzieś udokumentowane. Nie czytamy, aby Jan Chrzciciel dokonywał jakichś cudów. I dzisiaj Jan opisał pierwszy cud Jezusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się przyjrzeli temu pierwszemu cudowi, którego dokonał Jezus. Ilu z nas wie, co to było? Dwie, trzy osoby, nie musicie mówić. Kto wie, jaki był pierwszy cud Pana Jezusa? Ręka do góry. Ewangelia Jana, 2 rozdział. Będziemy czytać Słowo Boże od 1 do 11. A 3 dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Inne tłumaczenie mówi dokładnie, że około 100 litrów jedna stągwia stanowiła. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Inne tłumaczenie mówi, że od tego momentu wiara uczniów w Jezusa została umocniona. Rozpoczęli swoją pielgrzymkę z Jezusem i potrzebowali wzmocnienia w wierze. I Jezus uczynił swój pierwszy cud właśnie dla swoich uczni. Dlaczego ten pierwszy cud Jezusa wyglądał właśnie tak? Dlaczego wiara uczniów została przez to wzmocniona? Jest to znak, jest to symbol takiej wewnętrznej przemiany człowieka. Będziemy o tym mówić. Gdy Bóg dotyka ludzi, to ta duchowa przemiana wewnętrznego człowieka jest na pierwszym miejscu. Jest najważniejsza, abyśmy byli od wewnątrz przemienieni. Amen? To jest to przesłanie, które tu z tego pierwszego cudu do nas powinno docierać. Biblia mówi, że w 9 czytamy, gospodarz wesela nie wiedział, skąd się wzięło wino, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli. Gospodarz nie wiedział, ale słudzy, zwróćmy uwagę, którzy służyli, którzy zaczerpnęli wody, oni wiedzieli. Wiecie, tylko ci, co doświadczają przemiany, sami są dotykani, sami doświadczają przemiany, rozumieją i wiedzą. Gdy sobie przypomnij sobie własne nawrócenie, twoje wewnętrzną przemianę, gdzie Bóg z wody uczynił wino w twoim życiu, gdzie stałeś się nowym stworzeniem, gdy Jezus ciebie przemienił, wielu ludzi wokół tego nie rozumiało. Wielu moich koleżanek tego nie rozumiało, moich kolegów tego nie rozumiało. Rzeczy, które dotychczas czyniłem, zaprzestałem. Zmieniłem się, stałem się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i pamiętam, gdy się nawróciłem, płakałem jak małe dziecko, przepraszałem wszystkich, czasami nie wiem za co, pytali się za co, ale byłem tak poruszony, że przepraszałem wszystkich i wiecie, i wszystkich kochałem. Działo się to 89 rok, gdy Bóg mnie dotknął, dzień czy dwa dni przed wyjazdem do Niemiec, emigracją, jak dzisiaj to my mówimy, Bóg wiedział, co czyni, w którym momencie miałem zostać być przemieniony i stać się nowym stworzeniem w Jezusa Chrystusa. Pomimo, że wychowałem się w domu mamy wierzącej, chodziłem do kościoła, nigdy nie należyłem do tego powszechnego kościoła, ale musiała nastąpić przemiana mojego wewnętrznego człowieka. I myślę, że wielu z nas spotkało to samo. Inni wokół może tego nie zauważyli, naszej zewnętrznej przemiany, bo ona nastąpiła w nas, w naszym wnętrzu. Ale to się rozumie, jeśli samemu jest się nowonarodzonym. Zauważcie, że tylko ta wewnętrzna zawartość tych stągwi, tych dzbanów została przemieniona. Ja się nie zmieniłem ani trochę. Zostałem takim samym przystojnym, młodym człowiekiem. Moja żona powinna najgłośniej amen powiedzieć. Ale zewnętrznie nic się nie zmieniłem. Ale wewnętrznie nastąpiła przemiana mojego życia. Ilu z nas tego doświadczyło, bracia i siostry? Wiesz, o czym mówię. Biblia mówi w 2 Koryntian 4,7 mamy zaś, 2 Koryntian 4,7 mamy zaś ten skarb. Powiedzmy skarb. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Amen? Okazuje się, że skarb jest w tych glinianych naszych naczyniach, które są podatne, które są kruche, które się starzają, mają okres ważności określony, ale to wszystko po to, aby się okazało, że ta moc, która nas przemieniła, która sprawiła, że z tej wody, która we mnie była, ta moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie ze mnie. Amen? Tego dokonuje Bóg w naszym życiu. Moc Boża jest skarbem, który przewyższa wszystko. Tak Słowo Boże mówi. Ten, który jest w nas, jest mocniejszy, aniżeli ten, który jest na świecie. To jest ważne, abyśmy sobie uświadomili na nowo być może. A może dla niektórych zaistnieje potrzeba takiej przemiany. Jeśli ktoś jest zbawiony, przemieniony, to jego duch jest przemieniony, a nie ciało. Jezus powiedział do uczonego w piśmie, uczonego litery Nikodema, powiedział coś takiego. Czytamy to w 3 rozdziale Ewangelii Jana, od 6 do 7. Jezus powiedział coś takiego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziła z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Bracie i siostro, dziękuj Bogu, jeśli narodziłeś się na nowo. Drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, jeśli nie narodziłeś się na nowo, według Jezusa, według Boga, według Słowa Bożego, według Pisma Świętego, musisz narodzić się na nowo. Ciało i krew, Biblia mówi, nic nie pomogą. Ciało i krew pochodzą od naszych rodziców cielesnych, ale nowonarodzony człowiek pochodzi od Ducha Świętego. Amen? Siedząc tydzień w stajni nie staniesz się koniem. A jak posiedzisz 3 tygodnie w garażu, na pewno nie zostaniesz autem. Nie wystarczy chodzić do kościoła, zrozumcie mnie dobrze, przemiana musi nastąpić w naszym wnętrzu. Amen? Ważne, abyśmy to przed oczyma mieli. Dlatego Biblia mówi w 2 Koryntian 5, od 16, Możemy tylko odrodzeni w duchu, jako nowe stworzenie, odrodzeni w naszym umyśle, możemy to zrozumieć. Możemy mieć rozświecony rozum. 2 Koryntian 5,16 jest powiedziane, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga. Jeśli jesteś w Chrystusie, nowym jesteś stworzeniem. Stare się skończyło, przeminęło, a wszystko stało się nowe i to zawdzięczamy wszystko Duchowi Świętemu. To wszystko czyni Bóg w nas, bo Duch ożywia, Duch przemienia i Biblia mówi, że Duch Święty przemienia nas na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Z wody stało się wino, symbol przemiany, symbol Ducha Świętego, nie rozcieńczone, nie mieszanka, będziemy o tym mówić, ale coś, co smakuje, coś, co Boga reprezentuje. Wracamy znowu do Ewangelii Jana. 2:7. Jezus mówi, rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Kilka myśli, abyśmy się zatrzymali. Napełnili je aż po brzegi. Wiecie, mi się to podoba. Nie do połowy, nie tak prawie, ale do pełna. Biblia mówi, że tak ma wyglądać nasza służba duchowa. Pełni duchem Panu służcie, amen. Powiedz do swojego sąsiada, Bóg chce, abyś pełnym duchem Jemu służył. Jeśli służysz, służ to z całego serca. Daj całe swoje zaangażowanie, daj całe swoje siły. Oddaj wszystko, co masz, całą fascynację, abyś Bogu służył z całego serca, bo inaczej Bogu to się nie podoba. Zacznij służyć Bogu całym sercem, nie na pół gwizdka. Jeśli studujesz Słowo Boże, czyń to systematycznie, czyń to szczerze, szukaj oblicza Bożego. Jeśli usługujesz, usługuj z całej swojej siły, z całego swojego ducha. Jeśli śpiewasz, jeśli grasz, jeśli pomagasz innym, jeśli się modlisz, czyń to do pełna. Amen? Ewangelia Mateusza 22:36-37. Jeden z ludzi, uczniów, których się chcieli Bogu podobać, zapytali Jezusa, nauczycielu, które przykazanie jest największe? A Jezus od razu odpowiedział. A Jezus mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Bracia i siostry, z całego serca, z całej duszy i z całej myśli. Nie pozwól, aby w tych dziedzinach był ktokolwiek z nas podzielony. Z całego twojego serca, z całej twojej duszy i z całej twojej myśli powinniśmy wielbić naszego Pana i Jemu służyć. Amen. Jezus dodał, niezapytany, zobaczcie, jakie to jest ważne, niezapytany o to Jezus dodał, a drugie podobne temu. Ten o go o to nie pytał, ale Jezus uznał za stosowne dołożyć coś, uzupełni coś i mówi, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Po miłości nas rozpoznają, amen? Bądź wypełniony miłością po brzegi, w swoim sercu, w swojej duszy, w swoich myślach, bo miłość dokonuje niesamowitej przemiany we wnętrzu naszym, w naszym sercu. Biblia mówi, że w miłości nie ma ani odrobiny strachu. Amen? Miłość usuwa wszelki strach. W miłości nie ma uprzedzenia. Nie ma plotkowania. Nie ma pokazywania palców. Nie ma w miłości. Dlatego ważne jest, abyśmy byli napełniani miłością Bożą każdego dnia. Amen. Wracamy znowu do Jana 2, od 8 do 10. Czytamy. Jezus mówi: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, rzekł: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Bracia i siostry, nasze nowe życie w Jezusie Chrystusie jest lepsze niż stare życie. Amen. Nasze nowe życie w Jezusie Chrystusie jest lepsze, aniżeli to stare. Jeśli czasami czosnek ci, Egipt, cebula, czosnek, wiecie, Biblia o tym mówi. Jeśli coś cię pociąga do starego życia, jest dziś czas na przemianę, na odnowienie swojego umysłu w Jezusie Chrystusie, abyś umiał rozróżnić, bo Biblia mówi, że tylko odnowiony umysł umie rozróżnić, co jest wolą Bożą. Stare życie przeminęło. Mamy w nowym stworzeniu pewność zbawienia. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiara to nie jest tylko uczucie, ale wiara jest pewnością. Amen? Inna myśl. Czy zauważyłeś, że Jezus za tą przemianę wody w wino nic nie zażądał? Biblia mówi: darmo zbawieni jesteście. Boży to dar, nie z was, aby nikt z nas się nie chlubił. To jest za darmo. To jest łaska. To jest dobroć Boża. Darmo zbawieni jesteście. Boży to dar. Nie z was, aby nikt się nie chlubił. Rzekła matka jego do sług, Maria. Powiedziała coś, co powinno dla nas również być tak ważne. Co wam powie, czyńcie. Ona nie powiedziała: co wam powie, napiszcie piosenkę, co wam powie, przemódlcie to, przedyskutujcie, zróbcie kółeczko, porozmawiajcie, co o tym myślicie. Rozkaz Jezusa dla sług, wiecie, mógł się wydawać troszkę śmieszny. Ale pomimo to Maria powiedziała: to co powie, to uczyńcie. I rozkaz Jezusa dla sług mógł wydawać się śmieszny i nielogiczny. Rzeczy im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. Wyobraź sobie, jesteś na tym weselu, jesteś sługą, gdzieś jesteś drugoplanowy, usługujesz i słyszysz coś takiego. Jezus mówi: napełnijcie stągwie wodą. Wodą? Nie słyszałeś, co twoja mama powiedziała? To nie wody im zabrakło. To nie woda się skończyła. Wiecie, ale piękne jest to, że ci słudzy nie dyskutowali. Nie byli besawysa. Biblia mówi, że 2 Koryntian 4:5, albowiem nie siebie samych chcimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo Bogu jest zawsze lepsze niż wszystko inne. Amen. Nie chodzi o to, żebyś wyłączał swój umysł. Chroń cię Boże. Ale posłuszeństwo jest lepsze niż jakakolwiek ofiara. Nieraz musimy uczynić coś szczególnego, coś dziwnego, zanim Bóg uczyni cud. Powiem wam świadectwo. To już jest parę lat temu, ale było to tak dla mnie wyraźne, niezrozumiałe. Mój syn był w czasie dojrzewania, popatit. Miał, nie wiem, 15-16 lat. I tak jak to bywa u niektórych tylko w domach, chciał pokazać, kto tu rządzi, zapominając, że ja tu rządzę. I dochodziło do takich starć. Pewnego wieczoru sytuacja tak eskalowała, że musiałem krótki kaszel zrobić i była bardzo, bardzo niezdrowa atmosfera. Co mi 16-latek czy 15-latek będzie tutaj próbował rządzić w domu? Do czego w ogóle sobie on pozwala? I cały czas tak, i miałem z nim starcie, i rozmowa była bardzo emocjonalna, eksplozywna, wow. I powiedziałam mu krótko. Byłem pełen gniewu, pełen złości, wszystkie granice zostały przekroczone. Czasłem drzwiami od jego pokoju, zostawiając go tam samego, zszedłem na dół. Nie minęło kilka minut. Duch Boży przyszedł do mnie i mówi: idź na górę i przeproś swojego syna. Zacząłem wątpić, wow. No przecież ja tu rządzę, ja mam rację. Idź na górę i przeproś swojego syna. I próbowałem uciekać. Nie wiem, może niektórzy z was takie doświadczenie mają. Próbujesz jakoś uciekać, zagłuszyć. Ale minęła chwila i zrobiłem. Poszłem te 15 schodów na górę. Wydawało mi się, że to jest 150 schodków. Wszedłem do pokoju i żeby to szybko mieć ze sobą, powiedziałem: synu, wybacz moje zachowanie. Wybacz. I zacząłem go przepraszać. W tym momencie atmosfera w całym pokoju zaczęła się zmieniać. On się rozpłakał, rzucił mi się w ramiona, zaczął mnie przepraszać. Przyszła Boża obecność. Moja żona i moja córka, która były gdzie indziej, przyglądały się z daleka, przybiegły i wszystko zostało złagodzone. I ten gniew, ta złość, od słowa do słowa, to co diabeł chciał zasiać, zostało wszystko w niwecz obrócone. Tylko dlatego, że Bóg czasami chce, abyśmy uczynili coś dziwnego, okazali mu posłuszeństwo, a on wie, jaki koniec tego jest. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Wiecie, w życiu jest tak, że my napełniamy dzbany wodą, a Bóg zamienia je w wino. Nie wiem, jak Bóg to robi i w którym momencie. Jeśli jest powiedziane, że każdy z tych baniek mieli po 100 litrów około, a było ich 600 litrów, napełnić wodą, to trzeba było do każdej bańki przynieść wiadro około 10 litrów, 6 wiader, tak? Nie, 60. 60 wiader. Wiecie, ile trzeba było się napocić? Ale nie słyszymy, aby ci słudzy po drodze gdzieś narzekali, dyskutowali. Oni robili to, co Jezus powiedział. I czasami my napełniamy dzbany wodą i ważne, jaką postawę mamy w tym. A przyjdzie czas, że On zamienia je w wino. My zarzucamy sieci, a On daje połów. Przypomnijcie sobie, na Twoje słowo uczyniłem to, Piotr powiedział. My okrążamy mury miasta, a Bóg sprawia, że one pękają. Amen. Czasami Bóg oczekuje od nas dziwnych rzeczy, ale gdy jesteśmy posłuszni i wiemy, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, że to się Bogu podoba, to On za nas walczy. Gdy Bóg każe nam czasami milczeć, bo mówi, że będzie za nas walczył, to czyńmy to, bracia i siostry. Być może brakuje ci czegoś w twoim życiu. Tu zabrakło wina, symbol przemiany. Być może brakuje ci przebaczenia, pokoju, miłości, wolności. Psalm 34, 11 mówi, że szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Nie masz braku, gdy szukasz Pana. I być może brakuje ci czegoś w twoim życiu. Być może nie umiesz przebaczać. Być może ciągle niepokoje. Być może jesteś konfliktowy, konfliktowa. Być może są rzeczy, które biorą Cię w posiadanie, nie czujesz tej wolności, do której Chrystus nas powołał. Pytanie, co powinieneś zrobić? Co powinniśmy zrobić? A mianowicie to samo, co ta para narzeczonych. W drugim czytamy, zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. On przychodzi do naszego serca, do naszego życia, do naszych emocji, do naszych sytuacji na zaproszenie. On się nie włamie, jeśli nie dasz przyzwolenia. Dlaczego? Bo dostaliśmy wolną wolę od samego początku. Amen? Jeśli pragniesz, potrzebujesz tej wewnętrznej przemiany, musisz go osobiście zaprosić. On szanuje twoją wolę. On się nie narzuca. Szanuje wolną wolę, którą nam dał. Objawienie Jana 3,20 mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę, i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli chcesz, aby twoje życie było przemieniane. Klamka jest po twojej stronie. Na koniec powiem pewną historię. Kiedyś już ją opowiadałem, ale ona... Lubię ją. Był sobie młody człowiek, który posiadał taki dwupiętrowy dom. 5 pokoi na górze i 5 pokoi na dole. Pewnego dnia ktoś bardzo łagodnie, delikatnie zapukał do jego drzwi. Młodzieniec otworzył, tam stał Jezus. Czy mogę wejść? Spytał Jezus. Tak, proszę, wejdź. Młody człowiek zaprosił Jezusa, powiedział, tak, wejdź, dam ci na piętrze najpiękniejszy pokój, świeżo wyremontowany, najlepiej umeblowany. Tam jest wszystko, co jest potrzebne. Ten pokój dostaniesz ode mnie. Jezus jako dżentelmen podziękował i poszedł na górę do swojego pokoju. Następnego ranka okropne walenie do drzwi. Tak przeraźliwe, tak straszliwe, że młody człowiek się zlęknął. Przyszedł do tych drzwi, otworzył. Kto tam stał? Diabeł. Co młody człowiek powiedział? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Odejdź, nie chcę mieć nic z tobą wspólnego. Ale gdy on jeszcze to mówił, wtargnął całą swoją siłą diabeł do domu tego młodego człowieka i rzucał różnego rodzaju pożądliwości, pokusy, złe myśli. Brał go w niewolę, czuł się osaczony, źle mu było. I walczył z nim do późnego wieczoru i w jakiś sposób udało mu się diabła wypchnąć na zewnątrz. I w tym momencie ten człowiek, młody człowiek, który przypomniał sobie, hej, przecież Jezus jest na górze, mieszka. Poszedł po schodach do góry do Jezusa, zapukał do niego do drzwi i mówi, Panie Jezu, czy ty nie słyszałeś, co się przed chwilą na dole działo? Jaką walkę musiałem toczyć? Jak mi trudno było? Dlaczego mi nie pomogłeś, Panie? Jezus powiedział, wiesz co? Z 10 pokoi zajmujesz 9 ty. Ja mam tylko 1 do dyspozycji. O, rozumiem, Panie Jezu. Od dzisiaj całe górne piętro należy do Ciebie. Rozumiem mój błąd. I oddał całe piętro Jezusowi. Ale następnego ranka znowu okropne walenie do drzwi. Młody człowiek przestraszył się, myślał, znowu na pewno to jest diabeł. Ale jeśli to jest sąsiad, albo ktoś, kto potrzebuje pomocy, uchylę leciutko i zobaczę. Jak będzie to diabeł, szybko zamknę te drzwi. Ale lekko uchylę. I tak też zrobił. Otworzył, lekko uchylił, ale to był diabeł, który wśliznął się jak wąż chytry znowu do jego domu. Znowu rozpoczęła się walka, pełna przemocy, złości. Miał myśli pożądliwości. toczył walkę znowu przez cały dzień. I jakoś po raz kolejny udało mu się ostatkimi siłami wyrzucić diabła za drzwi. I przypomniał sobie młody człowiek znowu, przecież Jezus zajmuje całe górne piętro w moim domu. Dlaczego mi nie pomogłeś? Mówił do Jezusa. Jezus powiedział, ty mi oddałeś tylko pół swojego domu, 50%. Dlaczego nie oddałeś mi, synu, 10 pomieszczeń? Wtedy nie ja u ciebie będę mieszkał, powiedział Jezus, ale ty będziesz u mnie mieszkał. Młody człowiek to zrozumiał. Padł na kolana, zaczął pokutować i klucze swojego domu oddał Jezusowi. Poczuł się bezpieczny, ale przyszedł następny poranek. Okropne walenie do drzwi. Młody człowiek przez to został wybudzony ze snu i znowu myśli, na pewno to jest diabeł. I chciał się już bać. Ale przypomniał sobie, hej, ja nie mam kluczy do tego domu. I w tym momencie słyszy kroki, które idą w kierunku drzwi frontowych. I przypomniał sobie, że on mieszka u Jezusa, że Jezus ma klucze. I wtedy te kroki były takie majestatyczne. Król królów, Pan panów wszedł, aby otworzyć drzwi, bo on ma klucze. Gdy człowiek obserwował to z daleka, schował się trochę za Jezusem, a Jezus podszedł majestatycznie do tych drzwi, wziął klucze, odkręcił zamek, otworzył drzwi bardzo szeroko. Po tamtej stronie kto był? Diabeł. Ale w tym momencie, gdy szatan zobaczył Jezusa, oddał mu pokłon i powiedział, przepraszam, zapukałem do niewłaściwych drzwi. Bracia i siostry, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Chciałbym, abyś na chwilę skłonił swoje głowy. Mam świadomość, że niektórzy z nas mają w swoim życiu, w swoim domu pokoje dla siebie. Może 9 pokoi należy do Pana Jezusa, ale na tym jednych drzwiach pokoju, które są zarezerwowane tylko dla ciebie, może to jest pokój, gdzie lubisz ponarzekać. Może to jest pokój, gdzie lubisz poplotkować. Może to jest pokój, gdzie nie czujesz się mocny, silny i wychodzi czasami to, co w nas się nazbiera przez cały tydzień, przez cały miesiąc. Jeśli tak jest, to dzisiaj chciałbym ciebie zachęcić do tego, abyś na nowo całe swoje życie, cały obszar, serce, duszę, myśli, wszystkie pokoje, aby należały do Jezusa. Nie żyję ja, apostoł Paweł mówi, ale żyje Chrystus we mnie. A obecne życie moje jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z wszystkimi pożądliwościami. Drogi przyjacielu, proszę, abyśmy mieli nasze oczy przynajmniej tak z szacunku dla innych zamknięte. Mamy do czynienia z Bogiem, który jest zazdrosnym Bogiem. I On sam wie, jak to wygląda. On się nie zadowala 90%, nawet 99%. On jest Bogiem zazdrosnym. On chce mieć nas na wyłączną własność, bo On zapłacił całą cenę za mnie i za ciebie. Jeśli są pokoje, teren prywatny, wstęp zbroniony dla wszystkich w Twoim życiu. Oddaj dzisiaj na nowo klucze Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym się zapytać, tak jak jesteśmy tutaj zgromadzeni na jednym miejscu. To od Ciebie zależy. Czy jest jakiś pokój w Twoim życiu? Jest pomieszczenie, gdzie lubisz przebywać i wiesz, że to Bogu się nie podoba. Jeśli tak, proszę na bardzo krótko podnieść swoją rękę. Będziemy się modlić. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Proszę zespół, aby przyszedł do przodu. Chcemy dzisiaj na nowo oddać siebie Panu. Jeśli Jezus Chrystus nie stał się Panem Twojego życia, jest dzisiaj czas. Zachęcam Cię do tego.